Z Ewangelii według świętego Łukasza. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Bracia i siostry, przed nami kolejny odcinek radości i boleści świętego Józefa. Szczególny, bo śmiem twierdzić, najbardziej pasyjny i paschalny zarazem. Najpierw słyszy od ust proroka Symeona, słyszy słowa, które mówią, że Jezus będzie światłem na oświecenie pogan. Ale za chwilę usłyszy proroctwo, które zawiśnie nad jego rodziną, nad Jezusem, nad Maryją i również nad nim. Jezus ma być światłem na oświecenie pogan, chwałą Izraela. Na pewno w tym momencie poczuł dumę, tak jak mówi się o dobrym synu, który rzeczywiście coś ma osiągnąć. To jest zawsze powód do dumy, do satysfakcji. I ta radość, którą zwiastował Symeon, radość w Duchu Świętym. Radość to jest prawdziwa, radość przenikająca. Kiedy rzeczywiście Duch Święty asystuje, to dotyka się radości nieba. I można by powiedzieć, że w tamtym momencie radość Józefa to jest radość nieba. Światło na oświecenie pogan. Odkupienie, zbawienie. Starzec Symeon, prowadzony przez Ducha Świętego, z największą radością bierze Dzieciątko Jezus. Błogosławi Boga, ale błogosławi też świętą rodzinę. Błogosławi i Maryi, i Józefowi. W tym błogosławieństwie, w tej modlitwie i w tym kontekście słyszą słowa, które będą już słyszane zawsze. Póki nasz świat istnieć będzie, ta Ewangelia będzie przepowiadana. I szczególnie z tej Ewangelii, z tegoż wydarzenia, dwa zdania będą nam dane, zapowiedziane, dane i one będą prowadzić nasze nie tylko refleksje w teologii, w kaznodziejstwie, ale również i nasze życie. Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Tajemnicze to słowa. W sposób szczególny odkrył je Karol Wojtyła. W 76 roku został zaproszony na Watykan przez papieża Pawła VI do wygłoszenia rekolekcji wielkopostnych. I właśnie cały ten temat wokół tego znaku, któremu sprzeciwiać się będą, Karol Wojtyła, przyszły papież, niektórzy nawet mówią do tego stopnia, że głosząc te rekolekcje, on otwierał sobie ścieżkę kardynałów. Oczy się otwierały na kardynała z Polski. Kto wie właśnie, czy tymi rekolekcjami nie otworzył, i tak pewnie Duch Święty działał przez tych kardynałów, słuchających jego nauki. A czasy były niełatwe. Nauka Kościoła była kwestionowana, zwłaszcza etyka seksualna. Papież Paweł VI był wręcz męczennikiem. Męczennikiem. I jego duszę miecz przenikał. I Karol Wojtyła jakby podnosił papieża Pawła VI. W naszą wiarę, w nasze głoszenie, przeżywanie naszej wiary wpisany jest znak sprzeciwu. To jest znak krzyża, znak Jezusa. Można by wiele mówić, ale idźmy dalej, bo tam pada drugie zdanie, mocne, do Maryi skierowane. A twoją duszę miecz przeniknie. I wiemy, że to zdanie w sposób szczególny odnosi się do Maryi na drodze krzyżowej. Zawsze przeżywamy to czwarta stacja, kiedy Pan Jezus spotyka swoją matkę, matka boleściwa. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna. A potem kolejna stacja, kiedy Jezus jest złożony na jej ręce, matka boleściwa. Duszę miecz przeniknął. Ale my zwykle odbieramy to zdanie do Maryi. Ale pomyślcie właśnie w kontekście tej Ewangelii. Obok stoi Józef, milczący, jej mąż. Czy to zdanie nie dotknęło serca i duszy Józefa? Jakim był mężem święty Józef, gdyby to, co dotyka jego żony, małżonki, nie dotknęłoby jego? Podstawowa rzecz. Zwykła ludzka empatia. Oni są jedno. Józef z Maryją są jedno. I również słowa wypowiedziane do Maryi odnoszą się do Józefa. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy te słowa też właśnie jakby do Józefa, ale zarazem do każdego z nas przyjęli. Bo to proroctwo, że znak, któremu sprzeciwiać się będą, to do nas się odnosi. Jeżeli ty, jako człowiek wierzący, przykładasz się do wiary autentycznie, wierzysz na 100%, starasz się wierzyć na 100%, to czemu się dziwisz, że nagle ktoś znajdzie się przeciwny wobec ciebie? I ten znak sprzeciwu będzie nawet w rodzinie najbliżsi. Pan Jezus przepowiadał przecież między dziećmi, rodzicami, między żoną a teściową, bratem, siostrą, może się dokonać znak sprzeciwu. Ale tak samo ten miecz boleści, który przeniknie duszę. Bracie i siostry, nie wiem jak wy, ale ja pierwsze, co po przebudzeniu robię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, kreślę znak krzyża na sobie. I przed spaniem zawsze z krzyżem się kładę. Nie ma innej drogi. Kreślę na sobie proroctwo. To jest trudne. Wytrwać przy tym znaku do końca. To jest niełatwe. Aby wypełnić to, co ten znak znaczy. Ale bracia i siostry, nie ma innej drogi. Dlatego wejdźmy w te znaki. W sposób szczególny w ten miecz boleści. Ale również znak sprzeciwu z Maryją i Józefem. Aby się wypełniły. Jest taka piękna legenda opowiadająca o ptaku, który śpiewa jedynie raz w życiu. Śpiewa tak, jak żaden inny ptak nie jest w stanie zaśpiewać. Że wtedy, jak ten ptak zaczyna śpiewać, to wszystkie inne ptaki cichną. A jest to ptak ciernistych krzewów. Ptak, który, gdy opuści rodzinne gniazdo, zaczyna szukać ciernistego krzewu i nie spocznie, dopóki go nie znajdzie. A wtedy wyszukuje najbardziej długi i najostrzejszy cierń. I wtedy wbija się w ten cierń. I nie krzyczy, tylko śpiewa. I wszystko cicho. Bo to jest najpiękniejsza pieśń. Okupiona życiem. Pieśń śmierci. I wtedy nie tylko ptaki cichną. Niebo cichnie. Bóg patrzy. Bo ten ptak jest jak proroctwo, że to, co najlepsze, zawsze musi być okupione ogromnym cierpieniem. Nie ma innej drogi. Nie ma. Bracia i siostry, gdybyśmy tę legendę ochrzcili, myślę, że bardzo łatwo byśmy to przenieśli na krzyż, na Golgotę, na Pana Jezusa. Najpiękniejszy, w cudzysłów, ptak, który śpiewa nie tylko Bogu Ojcu, ale wszystkim nam. Najpiękniejszą pieśń miłości do człowieka. W Starym Testamencie jest taka pieśń, pieśń nad pieśniami. I w niej znajdujemy znamienne słowa. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu. Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak szeł. Bo jak śmierć potężna jest miłość. Pieśń nad pieśniami, bracia i siostry, to pieśń o miłości odrubieńczej, o miłości mężczyzny do kobiety. I można by wiele tutaj mówić i może kiedyś będzie okazja, żeby tą pieśń tak naprawdę zgłębić od początku do końca. Jak śmierć potężna jest miłość. Tu jest droga krzyżowa ukryta. Tu jest Golgota ukryta. I tu jest wszystko ukryte. Całe nasze chrześcijaństwo. I kiedy tylko jesteśmy w stanie w Duchu Świętym odkryć te słowa, zrozumieć, że w tej miłości oblubieńczej mężczyzny i kobiety, tutaj pięknie by można było, bo Józef i Maryja znali tę pieśń nad pieśniami. Odkryli siebie. Ale zarazem trzeba odkryć jeszcze jedno. Pieśń Chrystusa do Kościoła, do wspólnoty, do wszystkich nas. Ta pieśń, którą Chrystus wyśpiewuje Bogu Ojcu. My to słyszymy, wiecie kiedy? W prefacji, we mszy świętej, w sposób szczególny, w kanonie eucharystycznym, do Boga Ojca śpiewamy. Kapłan śpiewa, ale wy też w sposób uczestnicząc w tym śpiewie. Miłość potężniejsza, aniżeli śmierć. To jest proroctwo. Trzeba przejść przez śmierć. A to jest niełatwe, trudne. Najpierw przechodzimy przez śmierć naszych bliskich, ale potem będziemy sami przechodzić przez śmierć. Jacy będziemy w tym momencie? Bracia i siostry, my każdego dnia, tak w cudzysłów powiem, piszemy swoje własne kazanie pogrzebowe. Jakie ono będzie? Najlepsze zawsze okupione jest ogromnym cierpieniem. Jeżeli tylko my staramy się, aby miłością potężniejszą aniżeli śmierć żyć, bo wierzymy w taką miłość, bo Pan Jezus ukochał nas miłością. Dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby śpiewał tę pieśń o miłości potężniejszej aniżeli śmierć. Bracia i siostry, ja dzisiaj chcę powiedzieć o takiej pieśni, której jestem świadkiem. Właściwie już od, znamy się już od 20 ponad lat. Pieśń, którą śpiewała Agnieszka, a dalej śpiewa Aaron. Aaron, ten, który rzeźbi te małe figurki Józefa. Ten, który wyrzeźbił Jana Pawła II i który już wam mogę zdradzić, powoli rzeźbi figurę świętej rodziny. Przy plebanii stanie. Od plebanii tutaj w naszą stronę do kościoła. Jako wotum dziękczynne. Święta rodzina, święty Józef, Jezus, Maryja. Będzie czas, kiedyś opowiem. Kiedyśmy we Wrzoskach się zapoznali, przyjechałem do was w Wrzosek, tam on jest znany, bo też wiele rzeczy robił. Poznałem go przez księdza Huberta Łysego i pokazywał mi obraz. Ja, moje pragnienie było namalować najpiękniejszy obraz ewangeliczny, jaki ja w sobie w ogóle noszę. To jest kopia Rembrandta, Powrót Syna Marnotrawnego. Na plebanii jest, będzie wisiał. I wtedy, słuchajcie, ja wymierzyłem swoje auto, bo ten obraz miał być zawsze blisko mnie. I wymierzyłem, że tak powiem, klapę z tyłu, żeby można go było wsunąć, z siedzenia złożyć, żeby ten obraz był zawsze przy mnie. I Aaron go namalował. I tak zaczęła się nasza przyjaźń. I trwa, i prowadzi nas Pan Bóg. To są najpiękniejsze pieśni, najpiękniejsze rzeczy, które człowiek nie jest w stanie sobie sam wymyśleć, ale nie o mnie, teraz o Aaronie i o Agnieszce. Kiedy ich poznałem, Agnieszka, Aaron, i 22 lata byli małżeństwem. 6 dzieci. To są jak ich pieśń miłości, życia i śmierci, to dzieci jakby piszą osobne zwrotki tej pieśni. Faustyna pierworodna, Ania, Oliwka, Patrycja i na koniec bliźniaki. Eliza, jak Aaron mówi, umiłowany Dawidek. Umiłowany. Jesienią 2012 roku w Ligocie Turawskiej, tam gdzie byłem proboszczem, zaczęliśmy robić drogę krzyżową, jubileuszową. Drogę krzyżową, która miała być też wotum. Ja zawsze próbuję kojarzyć pewne rzeczy, które się wydarzają w życiu z jakimś jubileuszem, z jakimiś choćby nawet rzeźbami. Coś, co jakimś znakiem będzie, bo ten znak będzie pracował dalej. Ja nawet nie przypuszczałem. Osobno opowiem kiedyś o tej drodze krzyżowej. Aaron zaczyna robić kapliczkę z prześwitującym krzyżem. To jest taki prześwitujący, że jak tam staniecie, to widzicie, on jest skoncentrowany na Golgotę. Za dnia małe dziecko to by mogło przejść przez ten prześwitujący krzyż. Ale wieczorem, kiedy się go zapali, słuchajcie, to ten krzyż staje się osobą. Dosłownie jakby Pan Jezus zmartwychwstały przez ten krzyż przechodzi światło. Światło jest symbolem zmartwychwstania. I wyobraźcie sobie, kiedy Aaron robi tę kapliczkę, dowiaduje się, że będzie ojcem, że będą bliźniaki, a jedno z nich będzie chore. I to w stanie poważnym. Badania prenatalne. Nawet sugestie, że może trzeba będzie. Nie do pomyślenia dla nich. Nie do pomyślenia. 18 listopada 12 roku 2012 przychodzą na świat Eliza, Katarzyna i Dawid. Dawid, dziecko specjalnej troski, zespołem Downa. I co ciekawe, Aaron opowiadał, że kiedy miał 25 lat, jeszcze nie znał Agnieszki, miał sen. W tym śnie idzie brzegiem morza, spotyka białą postać, rozpoznaje w tej białej postaci Pana Jezusa. I Jezus mówi do Aarona: będziesz miał syna, nadasz mu imię Dawid. Ale Pan Jezus ma poważną twarz. Aaron tego jeszcze wtedy nie rozumiał. Teraz już rozumie. Bo to jest poważne powołanie. Być rodzicem dziecka specjalnej troski. A jeszcze jednym rodzicem. To już szczególne powołanie. Kiedy dzieci przyszły na świat razem z Agnieszką, rozradowali się, choć nie było to proste i łatwe, ale rozradowali się, bo widocznie Bóg tak chciał. I był chrzest bliźniaków w Ligocie, dlatego Eliza ma na drugie Katarzyna, bo kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. A myśmy dalej budowali tę drogę krzyżową. I tak stacja za stacją, napisy za napisami, doszliśmy do Golgoty. 16 czerwca miał być termin ukończenia i poświęcenie drogi krzyżowej, jubileusz, 200 lat lokalki. Lokalia to taka przejściowa forma między filią a parafią. Kiedyś też o tym powiem więcej. I zdążyliśmy. Zdążyliśmy. Zaprosiłem Aarona, Agnieszkę na festyn. Też ich wyróżniłem jako goście honorowi. Aaron, który wykonywał tę drogę krzyżową, przy biskupie pochwaliłem, jaka Agnieszka była dumna z swojego męża. Jaka była szczęśliwa. I co się okazuje? To były ich prawie, można by tak rzec, najszczęśliwsze ostatnie chwile na ziemi. Razem, wspólnie. Tak przynajmniej ja jak ich widziałem. Nie mija tydzień, słuchajcie. Kolejna niedziela, 23 czerwca. Dzień Ojca i dzień urodzin Aarona. Po 12:30 telefon. Sławek, módl się, bo Agnieszka odchodzi. Ostra białaczka. I wieczorem Agnieszka odeszła. Powiem tak. Jestem tego świadkiem. Jestem tego, myślę też, jakimś depozytariuszem. Aaron tutaj w naszej parafii też coraz więcej, łącznie z tymi figurkami, niesie ten krzyż, staje się świadkiem tego krzyża. Nie jest mu łatwo. Ale wiecie, ile po drodze tej swojej drodze krzyżowej spotyka wspaniałych ludzi? To jest trudna Ewangelia, ale piękna Ewangelia. I powiem wam, dla tej Ewangelii warto żyć. Warto żyć. I warto ją głosić, tak jak teraz ja do was głoszę. Dzisiaj powiedziałem Aaronowi przez telefon. Będziesz w Ewangelii. Miej tego poczucia. A jak się wchodzi na tą drogę krzyżową, tam w Ligocie jest wyryty napis przez Aarona. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bracia i siostry, my każdy z nas ma swoje powołanie. Ale w tym powołaniu otrzymujemy czasem powołania jeszcze cząstkowe, bardzo konkretne. I one związane są właśnie z tym krzyżem. Ten krzyż czasem trudny, nieprosty, trzeba będzie nieść każdego dnia. Ale Pan Jezus też powiedział, że kto chce zachować swoje życie, straci. A kto straci je z mojego powodu, ten je zyska. I teraz powiem, tak patrząc na to wszystkie, te znaki czasu w życiu Aarona, on jest w bractwie świętego Józefa. I on teraz niedawno też powiedział, że w tym roku odkrywa świętego Józefa w swoim życiu. I tak ja na końcu dam przesłanie. Bracie i siostro, kiedy i ty będziesz przeżywać swoją wiarę jako znak sprzeciwu, zwłaszcza od najbliższych, i kiedy ty będziesz doświadczać, jak miecz boleści będzie przenikał twoją duszę, bo jakieś proroctwo się będzie wypełniać, nie trać ducha, nie trać wiary. Zaproś Józefa i Maryję, bo oni byli tymi, którzy pierwsi usłyszeli o Jezusie, że będzie znakiem sprzeciwu w ich życiu. Bo oni byli pierwszymi, którzy usłyszeli, że twoją duszę miecz przeniknie. I myślę sobie, bracia i siostry, że właśnie ta Ewangelia, teraz ten rok świętego Józefa, to sposób szczególny też umocnienie dla Aarona, żeby nie ustał, żeby szedł dalej, żeby wierzył, kochał i śpiewał swoją pieśń, choć Agnieszki już nie ma obok, są dzieci, ale śpiewał tę pieśń. I myślę sobie, Aaron, ale my, każdy z nas, ileż jest takich historii, które byśmy mogli samo powiedzieć, że śpiewamy pieśń, pieśń nad pieśniami, że miłość jest potężniejsza aniżeli śmierć i ją głosimy. Inna sprawa, czy ktoś zechce nas słuchać, czy nie zechce nas słuchać, czy ktoś będzie miał takie wrażliwe ucho, że a popatrz, jak on pięknie, jak ona pięknie śpiewa tę pieśń. Bracia i siostry, życzę wam, żeby zwłaszcza w tych trudnych momentach, kiedy tak będziemy przeżywać, zaprosić Matkę Bolesną i świętego Józefa. A oni będą przy nas. Oni zawsze będą. A święty Józef milczący stanie i każdy z nim smutek, którym będziesz się dzielić, stanie się połową smutku. A każda radość dzielona z Józefem stanie się podwójną radością. Teraz, tutaj, a kiedyś w niebie. Amen.